Wracamy do Państwa po krótkiej muzycznej przerwie. Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski, a naszym gościem jest pani Aleksandra Maria Spancerska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rozmawiamy o Turcji, którą Państwo z pewnością widzieliście po dramatycznych wydarzeniach związanych z trzęsieniem ziemi z ostatnich tygodni. Pani Aleksandra była łaskawa ten temat poruszyć. I no właśnie, co o Turcji Erdoğana mówi nam to trzęsienie ziemi? Wręcz powiedziałbym taki wewnętrzny geologiczny głos. Czy to jest jakiś rodzaj ostrzeżenia? Czy to jest szansa paradoksalnie? Innymi słowy, gdybyśmy popatrzyli na to trzęsienie ziemi jako taki test mecz dla tureckiego państwa, to jakie możemy wyciągnąć wnioski, pani Aleksandro? No, kilkanaście dni po tych dramatycznych wydarzeniach wszyscy jesteśmy z Turcją, ale no też analitycznie to jest ciekawa dla nas lekcja.
Zdecydowanie. Myślę, że ta reakcja w ogóle państwa wiele mówi o kondycji współczesnej Turcji. I tutaj ja wymieniłabym kilka czynników. Po pierwsze, ta katastrofa ujawniła skalę korupcji pod rządami Erdoğana, bo Erdoğan jeszcze jak pełnił funkcję premiera, a potem prezydenta, on bardzo zachęcał do rozwoju budownictwa i to odbywało się kosztem norm bezpieczeństwa.
No, dla tych ludzi poszkodowanych wcześniej przez system, tych takich właśnie, których pani nazwała, jeśli dobrze pamiętam, w poprzedniej części tymi takimi niebiałymi, tak?
Tak, to jest takie określenie Siyah Turkleri, czyli tak zwani czarni Turcy, czyli te grupy, które były na peryferiach, które czuły się wykluczone przez tą świecką elitę tak zwanych białych Turków.
Czy to jest troszkę tak, proszę wybaczyć dygresję pani Aleksandro, że ci niebiali Turcy to bardziej wschodnia część Turcji, czy to jest tylko moje przypuszczenie, które jest błędne?
Tak,
czyli tak jest.
Wschodnia część, taka mocno konserwatywna.
Dobrze.
I właśnie ten rozwój budownictwa, on też miał przyczynić się do podniesienia właśnie poziomu życia tych Turków. I no i teraz widzimy skalę i sposób, w jaki to się odbywało, bo oczywiście ten sektor bardzo dobrze się rozwijał, kontrakty rządowe były przyznawane grupom lojalnym wobec AKP, jednocześnie to odbywało się kosztem restrykcyjnych norm bezpieczeństwa, które zostały nałożone po trzęsieniu ziemi w 1999 roku, więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest to, o czym wcześniej wspomniałam, czyli instytucje rządowe są obsadzane przez lojalistów Erdoğana, więc tutaj wykształcenie, kompetencje no, nie są tą kwestią kluczową, tylko tym czynnikiem głównym jest lojalność wobec lidera. I tutaj podam dobry przykład, bo agencja rządowa turecka, która ma za zadanie reagować na klęski żywiołowe, to jest agencja AFAD, ona jest zarządzana przez osobę, która, drodzy państwo, posiada wykształcenie teologiczne.
Drodzy państwo, nie chcę tu nic mówić, ale mogłoby się zdarzyć, to też może być, to się może dziać we współczesnej Polsce jako swoiste memento. Broń Boże, nie sugeruję tutaj takiego test meczu dla polskiego państwa w rodzaju trzęsienia ziemi. Natomiast no to pokazuje, drodzy państwo, pewną skalę absurdów.
Więc jeśli przyjrzymy się nakładom finansowym na poszczególne prezydia, agencje rządowe, no to większy budżet posiada prezydencja do spraw religijnych, czyli Diyanet. Więc to pokazuje, że władze nadały priorytet kwestiom religijnym, a nie instytucjom, które powinny reagować na skutki klęsk żywiołowych.
No to bardzo przykre. To znaczy, że generalnie skala problemu spustoszenie akurat w tej części przecież Turcji i Syrii, gdzie to budownictwo szalało w latach 2000, to w dużej mierze jest pokłosie tych omijania standardów, norm, taniego budownictwa, jakichś szybkich przetargów i generalnie rzecz biorąc dziadostwa.
No to dość dosadne określenie, ale rzeczywiście no tutaj mówimy o pewnym procesie, który był rozwijany przez lata i teraz widzimy negatywne skutki. Kolejna taka kwestia, no to możemy powiedzieć, że ta pomoc była nieefektywna, ponieważ tureckie siły zbrojne spędziły najbardziej krytyczne godziny, te 48 godzin po katastrofie, głównie obserwując, a nie interweniując.
No pani Aleksandro, tyle się mówi, że Turcja armią stoi. Z czego? O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Bo to już kolejny jest taki element, który wywołuje moją lekką frustrację. Przepraszam za być może czasem zbyt dosadny język, ale to już jesteśmy po 22. O co chodzi z armią? Na co oni czekali? Chcieli zachować neutralność?
No to jest bardziej złożona kwestia, bo jeśli spojrzymy sobie na reakcję na przykład tego trzęsienia ziemi w 1999 roku, no to tam armia była bardzo mocno zaangażowana od samego początku. Mhm. A tutaj mogliśmy zaobserwować, że to 48 krytycznych godzin wojsko raczej obserwuje niż interweniuje. I z czego to wynikało? To wynikało z transformacji instytucjonalnej, która miała miejsce pod rządami Erdoğana. Siły zbrojne tureckie w głównej mierze zostały przekształcone w taką siłę, która ma być skupiona wyłącznie na bezpieczeństwie zewnętrznym.
Dobrze, czyli nie zarządzanie kryzysowe, a bezpieczeństwo granic, bezpieczeństwo narodowe.
Tak, więc no jednocześnie jakby te reformy instytucjonalne, możemy powiedzieć, że one przyczyniły się do niezdolności wojska na reagowanie na klęski żywiołowe. Mhm. Więc tutaj była diametralnie inna rola wojska w porównaniu z rokiem 99.
To też bardzo ciekawe. Drodzy Państwo, nie zawsze media nas raczą tak głęboką odpowiedzią, raczej powierzchowne tezy i rozwiązania. No tu widzimy, że to obnaża państwo, jakim jest Turcja. Powtarzam, państwo średnie mocarstwo, które jest wciąż w procesie pewnych przeobrażeń. No i tutaj akurat no, wojsko miałoby ogromną potencjalnie rolę, by pomagać. No ale raczej przez pierwsze dwie doby postać, no takiej bym powiedział, asystencji, obserwacji. Czy coś jeszcze? Pani
tak,
Aleksandro,
jeszcze,
a propos
tak,
tych
tak.
wniosków dla nas, bo no widzimy, centralizacja to też słabość, wcześniej tanie budownictwo, na pewno te budynki, zresztą Erdoğan zdaje się o tym mówił, że one były wzniesione w sposób nieodpowiedni, dlatego doszło do dramatu, prawda?
Tak, po części tak było, oczywiście. No ten proces, jakby proces budowania też odbywał się szybko, niekiedy bardzo niechlujnie, przy wykorzystaniu tanich materiałów budowlanych, więc no, z brakiem takiej troski, myślenia w perspektywie długoterminowej. Więc to jest jedna kwestia. I teraz taki generalny obraz, który nam się tutaj pojawia, to jest ta nieefektywność systemu prezydenckiego, bo centralizacja władzy w rękach jednostki spowodowała istotne opóźnienia procesu decyzyjnego na poziomie lokalnym. Więc tutaj to miało niebagatelny wpływ na zarządzanie kryzysem w poszczególnych prowincjach, w których doszło do trzęsienia ziemi. I teraz warto, żeby słuchacze wiedzieli, że to są prowincje południowo-wschodniej części Turcji, więc ta część Turcji zdecydowanie różni się od tego, od Riviery tureckiej, którą zwykle turyści odwiedzają. Mhm. To są raczej biedne regiony, w których słyną z rolnictwa, tak? Tam mamy uprawy arbuzów, jakieś tradycyjne rzemiosła, też tam populacja jest zróżnicowana, są uchodźcy z Syrii w głównej mierze na tym pograniczu, więc to jest zupełnie inna część Turcji, którą my powszechnie znamy z katalogu. Więc
tak, prawdopodobnie też... gdyby nie trzęsienie ziemi, to wielu z naszych słuchaczy w ogóle nie wiedziałoby, że takie miejscowości są w Turcji. No i właśnie, i też to, o czym pani mówi, zanim pozwolę pani skończyć, to tak się zastanawiam. To chyba też matecznik wpływów Erdoğana wcześniej, prawda?
Tak. Te tradycyjne południowo-wschodnie regiony Turcji, one słyną z takiej konserwatyzmu społecznego, też nacisku na kwestie religijne, więc...
Więc to może być też pewien balast przed wyborami w tym roku.
Może być, aczkolwiek prezydent Erdoğan już zadeklarował, że prosi mieszkańców pokrzywdzonych prowincji o błogosławieństwo i danie mu rok na odbudowanie zniszczonych prowincji. Więc to jest jego stała konwencja quasi religijna, którą on wykorzystuje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praniu. No w każdym razie Bank Światowy tutaj oszacował straty, które zostały spowodowane trzęsieniem ziemi na 34 miliardy dolarów i ta kwota odpowiadała 4% PKB Turcji w 2021 roku, więc to są olbrzymie nakłady i jeśli do tego dołożymy kryzys gospodarczy, z którym zmaga się Turcja, nawet przed trzęsieniem ziemi, no to te bieżące okoliczności tylko zintensyfikują ten kryzys i obniżą jakość życia przeciętnych Turków, którzy są coraz bardziej sfrustrowani nieudolnością rządu.
Przed wyborami w ramach tego systemu prezydenckiego od 2018 roku mam wrażenie, że rysuje się taka perspektywa troszeczkę ryzykowna dla Recep'a Tayyip'a Erdoğana, nawet jeśli on odwołuje się bardzo często do tych wybiegów religijnych. Wprząga religię w politykę, tym samym troszkę leje nie tyle wodę, co raczej no, miód, bo ludzie wtedy być może są bardziej wspaniałomyślni, są w stanie przecierpieć. Moje pytanie w tym kontekście, jeszcze w tej części naszego programu GPS, pani Aleksandro, bo ja mam też, jakby chciałbym, żebyśmy te rzeczy uporządkowali. Jaką rolę w dzisiejszej Turcji odgrywa religia? Bo my możemy mówić, że AKP, Erdoğan i tak dalej, natomiast generalnie, no przecież Scheda po Atatürk'u, sekularystyczny system, wolność religijna, Hagia Sofia jako muzeum, to tylko oczywiście pewne symbole. Natomiast no, czy tureckie społeczeństwo jest religijne, tym samym jest podatne na te triki. Ja nie odmawiam pobożności, żeby było jasne, prezydentowi Erdoğanowi. Natomiast ciekawi mnie krajobraz społeczny według kryterium religijnego. To także to w zasadzie ta tylko wschodnia część Turcji, czy jednak religia zyskuje paradoksalnie w świecie, gdzie sekularyzacja i laicyzacja pędzą do przodu?
Myślę, że tutaj ponownie musimy wrócić do tych filarów aksjologicznych tej tak zwanej nowej Turcji. I tym pierwszym filarem, no to sobie powiedzieliśmy, to jest rola przywódcy, który występuje w roli męża opatrznościowego. To jest związane z kontekstem społeczno-kulturowym, patriarchalnym modelem męskości, który w Turcji był od zawsze. Kolejną taką kwestią, no to właśnie jest ta religia, czyli od początku Erdoğan, to było takie formowanie ideologiczne w celu uczynienia z islamu rdzenia tureckiej tożsamości narodowej, czyli tej tożsamości narodowej no, nie można postrzegać w oderwaniu od islamu. I trzecia kwestia to jest właśnie ten muzułmański nacjonalizm, więc ta religia i ten nacjonalizm ściśle się ze sobą łączą. I badania sondażowe to pokazują. Więc jakby w tej wizji, w uwypuklonej, stworzonej przez AKP Erdoğana mamy gloryfikację spuścizny Imperium Osmańskiego. Mhm. To jest zupełnie coś innego, co robił Mustafa Kemal Atatürk. On uważał Imperium Osmańskie za dysfunkcyjne, które no, czyniło, które było no, uosobieniem zacofania, takich mhm. negatywnych procesów, a tutaj mamy zupełnie inne spojrzenie, czyli docenienie spuścizny Imperium Osmańskiego, gloryfikowanie tej przeszłości i na tej podstawie no, Turcja pod rządami Erdoğana rości sobie prawo do objęcia przywództwa w świecie muzułmańskim, do stawania w roli obrońcy praw muzułmanów na świecie. Mhm.
I więc bardzo się cieszę, że powolutku lądujemy w przestrzeni międzynarodowej w znakomitym takim kontrapunkcie do tego, jaką rolę odgrywa religia w społeczeństwie, no bo ona odgrywa w Turcji współczesnej ogromną rolę. Mamy jeszcze w tej drugiej części chwilkę i skoro jesteśmy przy tym powrocie troszkę i kontraście, to znaczy Atatürk, Mustafa Kemal i Erdoğan, rok 1920, tak zwany Pakt Narodowy, dokument kluczowy, bowiem zdaje się mówiący o tym, że raz na zawsze Turcja, jeszcze wówczas przecież nie istniejąca jako suwerenne państwo, rezygnuje z ambicji imperialnych, tak?
Tak, dokładnie tak było. Więc tutaj było zrzeczenie się tych wielkich ambicji, które wcześniej przyświecały Imperium Osmańskiemu, na rzecz właśnie utworzenia nowoczesnej republiki i no, też, to też wiązało się z taką bardzo umiarkowaną polityką zagraniczną w pierwszej dekadzie rządów Mustafy Kemala. To potem było kontynuowane przez jego następcę Ismeta Inonu, więc tam nie było skupienia na ekspansjonizmie, tylko skupienie na reformach wewnętrznych i realizowaniem tych tak zwanych sześciu strzał kemalizmu. Tak? To było skupione właśnie na uporządkowaniu, na tworzeniu nowej republiki, na zerwaniu z dziedzictwem Imperium Osmańskiego. Przecież cała reforma językowa się...
No właśnie, latynizacja, prawda?
Dokładnie. Co prawda w języku tureckim w dalszym ciągu możemy zaobserwować słowa, które mają pochodzenie z języka arabskiego czy też perskiego, ale no, sama zmiana alfabetu była no, takim no właśnie wydarzeniem...
Przewrót kopernikański, 1928 dokładnie. Rok, jeśli dobrze pamiętam. Latynizacja alfabetu. Kilka informacji kluczowych sobie wynotowałem. No właśnie, wcześniej przecież mamy Konstytucję Demokratyczną z 1924 roku. Nieco później, jeszcze podczas kadencji, że tak powiem, życiorysu politycznego Mustafy Kemala, Turcja dołącza do Ligi Narodów. Później w 1932 roku bardzo ciekawe rzeczy się wówczas dzieją w ramach Ligi Narodów. Dochodzi w 1936 roku też do remilitaryzacji cieśnin tureckich, Bosfor, Dardanele, o których jeszcze dzisiaj powiemy także w kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie. I teraz, no właśnie, jeśli my mamy tę datę 1920 roku jako pakt narodowy, który zrywa ze schedą imperialną, buduje nowoczesne państwo narodowe, to czy z ostatnich lat zwróciłaby pani Aleksandro uwagę na jakieś wydarzenie z przestrzeni polityki zagranicznej, które pokazuje, że rok 1920 i ten pakt narodowy, zachowaniem oczywiście proporcji, to już jest w annałach historii i jest już nieaktualny.
Nie wiem, czy jestem dokładnie w stanie wyróżnić jakieś jedno konkretne wydarzenie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Generalnie jest ciąg pewnych wydarzeń w zakresie polityki zagranicznej w okresie 2016-2020 i był to taki okres w tureckiej polityce zagranicznej mocno naznaczony interwencjonizmem i dużą dozą konfrontacyjności.
Okej. Okay.
I tutaj moglibyśmy wspomnieć chociażby o wzmożonym zaangażowaniu militarnym w północnej Syrii. Tam mieliśmy cztery interwencje, tureckie interwencje militarne. Mamy politykę prężenia mózgu w basenie Morza Śródziemnego, co w dalszym ciągu jest realizowane za sprawą doktryny błękitnej ojczyzny, czyli Mavi Vatan, i to jednocześnie jest też takim punktem konfliktogennym w relacjach turecko-greckich oraz takim asertywnym wykorzystywaniu instrumentów militarnych. To mogliśmy zaobserwować chociażby w Górskim Karabachu, bo gdyby nie pomoc Turków, ten Azerbejdżan nie byłby w stanie wygrać tej konfrontacji militarnej, więc tutaj turecka zbrojeniówka odegrała niebagatelną rolę i wtedy pierwszy raz myślę, że opinia publiczna usłyszała o tureckich dronach Bayraktar TB2, które obecnie zyskały taki status ikony w popkulturze i o tym tworzy się piosenki i z Bayraktarami jest wiele różnych gadżetów i akcesorii, więc ten
dobrze,
okres...
czyli mamy pewien proces od 2016 do 2020 roku i drodzy Państwo, po przerwie między innymi na serwis informacyjny wracamy do Państwa, wracamy do rozmowy z panią Aleksandrą Marios-Pancerską o Turcji Erdoğana. Do usłyszenia chwilę po 23.00.